95,2 Kraków, jest godzina 7:43, słuchają Państwo Poranka Wnet w Radiu Dwóch Stolic i Radiu Dwóch Prędkości. Przy telefonie jest pan Zbigniew Berendt, autor artykułów w Kurierze Wnet, artykułu o poprawności politycznej, o zagrożeniach cywilizacyjnych, o marksizmie, przedsiębiorca. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam.
Piosenkę Cudowny Dzień usłyszeliśmy, to była piosenka Ryszarda Makowskiego. A pan, jak pan spędził Wigilię i święta?
Postanowiłem zobaczyć, jak te święta przebiegają w schronisku dla bezdomnych mężczyzn i całym tutaj kompleksie, bo w zasadzie tutaj w Toruniu jest są trzy takie budynki, interwencja kryzysowa dla kobiet i kobiet z dziećmi, 24 do 24 osób, 66 miejsc w schronisku dla bezdomnych mężczyzn i 50 miejsc w noclegowni z możliwością rozszerzenia do 90 osób w tych trudnych zimowych czasach i dniach. Więc no, tak przeliczyłem, to jest ponad pół promila wszystkich mieszkańców Torunia, więc to chyba dużo nie jest.
I 24 grudnia w Wigilię poszedł pan do schroniska dla bezdomnych mężczyzn i co pan tam zastał?
Wigilia rozpoczęła się tutaj już 21 w piątek, tydzień temu równo. Przyjechał jak co roku prezydent miasta, był też ksiądz, był dyrektor MOPR-u, no i mieszkańcy schroniska, noclegowni, była paczka żywnościowa dla każdego tutaj mieszkańca. Natomiast w samą Wigilię no to każdy mieszkaniec składali sobie życzenia podczas już takich godzin wieczornych, mówię o Wigilii. Opiekun przeszedł po wszystkich salach, to akurat w schronisku dla bezdomnych mężczyzn jest 14 sal, plus kilka sal zaplecza. Przeszedł, złożył życzenia i częstował każdego mieszkańca tutaj cukierkiem takim od siebie, ale dobrym, smacznym, sam jadłem, więc fajny. Taki od niego gest osobisty, prywatny, ze swoich środków to zakupił. No, miłe to było. Natomiast te dni następne, świąteczne, różniły się może od innych dni tym, że no, były posiłki lepsze, bo obiad tutaj, każdy otrzymuje łóżko, tak, i darmowy obiad. Tak.
Po raz pierwszy.
Była ryba, był schabowy, tak, ryba była w Wigilię, potem w pierwszy dzień była karkówka, a w drugi dzień był schabowy. No i ziemniaki, jakieś tam dodatki typu bigos czy kapusta, tak?
Pierwszy raz w życiu spędzał pan święta w schronisku dla bezdomnych. Co by tak pana uderzyło najbardziej?
No chyba to, że smutno. Nawet jeden z mieszkańców powiedział, że on bardzo nie lubi świąt tutaj w tym miejscu, bo one są bardzo smutne. I żeby tylko jak najszybciej minęły. Bo to no nie jest przyjemne pewnie dla mieszkańców. Są to mieszkańcy różni, z różnymi problemami, z różnymi historiami. Większość mieszka tutaj już po kilka lat. Są tacy, którzy mieszkają już lat kilkanaście. Więc tacy, no to już pewnie są przyzwyczajeni jakby, tak? ale też część tutaj mieszkańców wychodziło do rodzin, bo to mogą tylko mieszkać zameldowani w Toruniu. Zatem no to gdzieś rodziny, gdzieś jakaś babcia, ciocia czy brat mieszkają, tak? Więc tutaj były takie wyjścia. Gdzieś, nie wiem, może 10-15% tutaj mieszkających.
Czy to doświadczenie coś w pana myśleniu o świecie zmieniło?
Nie, nie zmieniło. No, ja znam takie różne poplątane historie różnych ludzi. Nawet i też po części moje. Także to nie. No to tylko utwierdza mnie w tym, że ci ortodoksyjni quasi liberałowie, którzy niekiedy głoszą, że to takie jednostki, instytucje to są w ogóle niepotrzebne, bo to tutaj tylko jacyś, nie wiem, lenie, nieudacznicy mogą być, no bo każdy normalny, no to przecież ma dom i rodzinę. No to jest oszołomstwo ludzi, którzy niewiele powinni, mają do czynienia z liberalizmem, bo to nie na tym polega. No ale ktoś, jak ktoś usłyszał, że w którymś kościele, a nie wie w którym dzwoni, no to opowiada takie różne bajki. Mnie to tylko utwierdza, że takie instytucje są potrzebne. Ci ludzie są, mówię, z różnymi historiami, ale często poplątanymi, no skrzywdzonymi przez los, a niekiedy sami siebie skrzywdzili. Zresztą sami to mówią. Jest tutaj większość ludzi to z jakimiś no, historiami uzależnień, no, głównie alkoholowych. Tak? Przeważa generalnie wykształcenie zawodowe co, o takich no, niższych kompetencjach. Więc oni po prostu nie są tak kreatywni i mobilni jak absolwenci szkół wyższych czy technicznych, czy którzy no, mają wyższe kompetencje. Jeszcze jak dochodzi do tego poplątanie spraw takich rodzinnych, no głównie tutaj chodzi o małżeństwa, żony, coś tam się źle zdarzyło, wydarzyło, jakieś niedobra rzecz. Tu różne opowieści słyszałem. Pojechał do Francji i chciał, żeby ustawić jakoś rodzinę, przyjeżdża, a tutaj puste konto, bo tam była wtedy jeszcze żona, ale obecnie była, no tam postanowiła tam wydać te pieniądze na coś, no i tak dalej. Także tak.
I takie historie słyszę w schronisku dla bezdomnych mężczyzn w Toruniu. Zbigniew Berendt, o czym w Poranku Wnet zaświadczył. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Proszę uprzejmie, do widzenia, dziękuję.
I żeby rok 2019 był dla pana lepszy niż ten, który właśnie mija. Na zegarze godzina 7:52. A przy telefonie Kijów i Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
O czym dziś, 28 grudnia 2018 roku, mówi Kijów?
To mówi o tym, co chyba było najważniejsze w ciągu tego ostatniego roku, czyli o kwestiach związanych z ukraińską cerkwią. Akurat tak się złożyło, że wczoraj weszły w życie przepisy, które zmuszają ukraińską cerkiew Patriarchatu Moskiewskiego do zmiany nazwy i wyraźnego wskazania, że jest częścią rosyjskiej organizacji religijnej. Jest to rezultat przyjęcia przez ukraiński parlament 20 grudnia bieżącego roku poprawki do ustawy o wolności wyznania i związkach wyznaniowych. Według poprawki organizacje religijne, których centrum znajduje się poza granicami Ukrainy, w kraju, który został uznany za agresora albo okupuje ukraińskie terytorium, muszą wskazywać ten kraj w swojej nazwie. Jednocześnie poprawka ogranicza możliwość posługi kapłanów takich cerkwi na terenie stacjonowania ukraińskich sił zbrojnych. Oznacza to, że Patriarchat Moskiewski wprost powinien się nazywać rosyjską cerkwią i ma 4 miesiące na dokonanie takiej poprawki w swojej nazwie. Patriarchat Moskiewski uważa, że ustawa w obecnym brzmieniu narusza prawo wolności wyznania i dyskryminuje wiernych. Początkowo Patriarchat Moskiewski wzywał prezydenta Petra Poroszenkę, by ten zawetował zmiany w ustawie, ale prezydent podpisał je od razu po przyjęciu przez parlament. Patriarchat zdecydował się na skargę do ukraińskiego sądu konstytucyjnego. Według promoskiewskich hierarchów zmuszanie ich do zmiany nazwy jest wtrącanie się w działalność cerkwi, a w specjalnym komunikacie stwierdzono, że może to doprowadzić do nieprzewidywalnych skutków w społeczeństwie. Wiele środowisk od początku rosyjskiej agresji wskazuje, że działalność Patriarchatu Moskiewskiego jest sprzeczna z racją stanu Ukrainy, a jej kapłani często wręcz wspierają działalność rosyjskich okupantów i tzw. separatystów. W wywiadzie dla kanału Priami Rafat Czubarow, ukraiński deputowany i przewodniczący krymsko-tatarskiego Medżlisu, stwierdził, że widział, jak w pierwszych dniach rosyjskiej agresji na Krymie to właśnie w cerkwiach należących do Patriarchatu Moskiewskiego przechowywano rosyjską broń. Jednocześnie codziennie nowe parafie, do tej pory podporządkowane Patriarchatowi Moskiewskiemu, wypowiadają mu posłuszeństwo i przyłączają się do nowej Zjednoczonej Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej. Przypomnę, że powstała ona na Soborze Zjednoczeniowym 15 grudnia tego roku. 6 stycznia zwierzchnik Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Epifaniusz odbierze tomos, czyli dokument potwierdzający autokefalię z rąk patriarchy Konstantynopola Bartłomieja I. To zakończy formalny proces uniezależniania się ukraińskiej cerkwi od Moskwy.
A co się dzieje w Cieśninie Kerczeńskiej?
To ważna sprawa, bo akurat też w tym tygodniu zakończył się 30-dniowy stan wojenny, który był wprowadzony w 10 obwodach właśnie po tym, jak w Cieśninie Kerczeńskiej doszło do przejęcia ukraińskich, do ataku na ukraińskie okręty i przejęcia ich przez Federację Rosyjską. Przypomnę, że w momencie, kiedy był wprowadzany stan wojenny, jego przeciwnicy, niektóre siły polityczne na Ukrainie, ale przede wszystkim siły związane z Federacją Rosyjską, mówiły, że to wcale nie kwestie tego, co wydarzyło się w Cieśninie Kerczeńskiej, doprowadziły do wprowadzenia stanu wojennego, ale chęć zerwania przez, czy niedoprowadzenia ze strony prezydenta Poroszenki do wyborów prezydenckich. Jednak 26 grudnia, zgodnie z planem, stan wojenny o godzinie 14 ukraińskiego czasu został zakończony. Tym samym bez przeszkód może być realizowany kalendarz wyborów na prezydenta Ukrainy. Centralna Komisja Wyborcza ogłosiła wczoraj, że procedura wyborcza rozpocznie się 31 grudnia bieżącego roku, a wybory, tak jak zaplanowano to wcześniej, odbędą się 31 marca 2019. Kandydaci mogą zgłaszać swoje kandydatury do 3 lutego. Kandydat na prezydenta Ukrainy musi być jej obywatelem, mieć ukończone 35 lat, mówić w języku ukraińskim i mieszkać na Ukrainie, na terenie Ukrainy w ciągu ostatnich 10 lat. Kadencja prezydenta Ukrainy trwa 5 lat. Także jak widać, te wydarzenia, które były traktowane jako początek, być może możliwy początek też poważnych w kwestii związanych zarówno z obronnością, jak i sprawami politycznymi, na razie nie przyniosły negatywnych skutków.
A jak upłynęły tobie święta?
Oczywiście w święta spędziłem w gronie rzymskich katolików, bo na Ukrainie, przypomnę, że jednak wciąż bardziej popularnym terminem obchodzenia świąt jest termin związany z kalendarzem juliańskim, czyli będzie to 6 stycznia, ale rzymscy katolicy obchodzą święta zgodnie z kalendarzem gregoriańskim. 24 grudnia normalnie, tak jak w kościołach w Polsce, tutaj też była pasterka, oczywiście 25 grudnia świętowano Boże Narodzenie i ja też tak je świętowałem. W tym roku na Ukrainie obowiązują już nowe przepisy prawa, które dały możliwość posiadania wolnego dnia, wolnego czasu też dla rzymskich katolików. To były dni wolne od pracy. Zresztą wiele osób uważa, że prędzej czy później termin świąt zostanie ujednolicony, ale też wiążą to właśnie z kwestią powstania nowej Zjednoczonej Cerkwi na Ukrainie i wskazują, że ten termin będzie tak jak w większości świata zachodniego, ale też w wielu cerkwiach prawosławnych obchodzony właśnie w grudniu.
O czym powiedział z Kijowa Paweł Bobołowicz. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję.
Dziękuję i pozdrawiam.
Dzisiaj jest 28 grudnia, a 28 grudnia w 1930 roku władze Luksemburga wydały zgodę na powstanie Radia Luksemburg, które w latach 50. i 60. były jedyną w Europie stacją grającą rock and roll. Ostatnim dniem nadawania rozgłośni był 31 grudnia 1992 roku.